Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. Twój jest czas i świat pełnio boskich prawd. Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty, przyjdź. Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. Twój jest czas i świat pełnio boskich prawd. Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty, wzywam Cię. Przyjdź, umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. Twój jest czas i świat pełnio boskich prawd. Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty, wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. Twój jest czas i świat pełnio boskich prawd. Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty, przyjdź.
Niech nas Duch Święty prowadzi w naszych rozważaniach. Dzisiaj, drodzy Państwo, tematem katechezy jest szafarz sakramentu pokuty. Są to punkty w katechizmie od 1461 do 1467, a więc nie jest to długi fragment, ale bardzo istotny fragment i temat. Przechodzimy więc od mówienia na temat penitenta. Przez kilka ostatnich, kilkanaście dni mówiliśmy na temat tego, który się spowiada, a więc penitent, do mówienia na temat tego, który spowiada, szafarz sakramentu pokuty czy spowiednik. Bardzo pięknie z tej perspektywy, patrząc na sakrament pokuty i pojednania, pisze Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej właśnie o tym sakramencie. Ona nosi nazwę, tytuł Reconciliatio et Penitentia w punkcie 29. Pisze w taki sposób. Jest to niewątpliwie najtrudniejsza i najbardziej delikatna, męcząca i wyczerpująca, ale też najpiękniejsza i przynosząca radość posługa kapłańska. To z perspektywy kapłańskiej. Może sobie nieraz tak nie patrzymy na ten sakrament z tej perspektywy. Najtrudniejsza i najbardziej piękna, najpiękniejsza posługa kapłańska. I dalej Ojciec Święty pisze tak. Właśnie dlatego, biorąc też pod uwagę stanowcze wezwanie synodu, będę niestrudzenie nawoływał mych braci biskupów i kapłanów do jej wiernego i gorliwego wypełniania. I tutaj podaję już po kolei poszczególne etapy, w których kapłan powinien towarzyszyć penitentowi. Wobec sumienia człowieka wierzącego, który otwiera się przed nim, w którym miesza się z ufnością, powołaniem spowiednika jest spełnienie wzniosłego zadania, jakim jest posługa pokuty i ludzkiego pojednania. Poznanie jego słabości i upadków, ocena pragnienia poprawy i wysiłków podjętych dla jej osiągnięcia, rozpoznanie działania Ducha Świętego Uświęciciela w jego sercu, przekazanie mu przebaczenia, którego tylko Bóg może udzielić, świętowanie jego pojednania z Ojcem tak, jak tego obraz mamy w przypowieści o synu marnotrawnym, włączenie wykupionego grzesznika z powrotem do kościelnej wspólnoty z braćmi, ojcowskie upominanie penitenta stanowczym, zachęcającym i przyjaznym: od tej chwili już nie grzesz. Tyle cytatu z Adhortacji Apostolskiej o sakramencie pokuty i pojednania. Już tu mamy tę perspektywę, czym jest z perspektywy kapłana i jaka jest rola kapłana, co powinien czynić kapłan w tym sakramencie, jak przejść z penitentem przez to doświadczenie tego sakramentu. Katechizm ten temat rozpoczyna tak. Skoro Chrystus powierzył swoim apostołom posługę jednania, i tutaj mamy odniesienie do fragmentu Ewangelii według świętego Jana, to jest fragment choćby z wczorajszej Ewangelii, która była czytana w naszych kościołach, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane, Jan 20-23. Czy też drugi list do Koryntian świętego Pawła apostoła, który mówi, że zlecił nam Chrystus posługę jednania, to rozdział 5 drugiego listu do Koryntian, a więc Chrystus powierzył apostołom posługę jednania, to skoro tak, to dalej, mówi katechizm, to biskupi jako ich następcy oraz prezbiterzy, współpracownicy biskupów, nadal spełniają tę posługę. Bowiem na mocy sakramentu święceń biskupi i prezbiterzy mają władzę odpuszczania wszystkich grzechów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kapłan działa w tym sakramencie, mówimy w teologii in persona Christi, to znaczy nie tyle w zastępstwie samego Chrystusa. To byłoby za słabo powiedzieć in persona Christi, ale działa w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z Chrystusem. Kapłan, słyszymy kapłana, jego słowa widzimy, ale wiemy, że to mówi, to działa Chrystus. Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja, Chrystus, kapłan sam z siebie nie ma takiej mocy, bo jest tylko człowiekiem. I dalej czytamy w katechizmie. Przebaczenie grzechów jedna z Bogiem, ale także z Kościołem. Biskup, widzialna głowa Kościoła partykularnego, czyli lokalnego, diecezjalnego, już od czasów starożytnych jest uważany słusznie za tego, który przede wszystkim ma władzę i posługę jednania. Kieruje on karnością pokutną. Prezbiterzy, jego współpracownicy, pełnią tę posługę, o ile otrzymali misję albo od swojego biskupa, czy przełożonego zakonnego, albo od papieża zgodnie z prawem Kościoła. Czyli, drodzy Państwo, to biskup jest odpowiedzialny jako głowa Kościoła lokalnego w diecezji, jest odpowiedzialny za, jak to mówi katechizm, karność pokutną, za sprawowanie tego sakramentu na tym swoim terenie, który jest mu powierzony przez Chrystusa. I jego współpracownikami są kapłani. To biskup udziela upoważnienia do spowiadania kapłanom. Każdy kapłan na mocy sakramentu święceń ma tę moc sakramentalną, ale administracyjnie, formalnie jeszcze potrzebuje zgody, upoważnienia biskupa swojej diecezji, do której przynależy, lub jeśli chodzi o kapłana zakonnego, na terenie której pracuje, posługuje. I takie upoważnienie do sprawowania tego sakramentu, które biskup udziela, upoważnia kapłana do sprawowania tego sakramentu oczywiście nie tylko na terenie tej diecezji, ale na całym świecie, w całym Kościele. I czytamy dalej w katechizmie. Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, objęte są ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów i wykonywanie pewnych aktów kościelnych. Według prawa kanonicznego rozgrzeszenia z tych grzechów może udzielić tylko papież miejscowy biskup lub upoważnieni przez niego prezbiterzy. W przypadku niebezpieczeństwa śmierci każdy kapłan, nawet pozbawiony prawa spowiadania, może rozgrzeszyć z każdego grzechu i z każdej ekskomuniki, to w przypadku niebezpieczeństwa śmierci. W sytuacjach zwyczajnych, kiedy nie ma takiego niebezpieczeństwa, to z ekskomuniki rozgrzesza papież, miejscowy biskup lub kapłani przez biskupa upoważnieni. Mamy w katedrach szczególnie penitencjarzy i tam jest zawsze konfesjonał jeden wyznaczony, jakoś szczególnie tak zaznaczone, że każdy wie, że widzi, że tam jest penitencjarz, a więc to jest kapłan, który ma taką szczególną kompetencję ze strony prawa kanonicznego, które biskup udzielił temu kapłanowi. To jest oczywiście kapłan już doświadczony, roztropny, a więc to jest takie szczególne miejsce, szczególnie w katedrach. Taki konfesjonał się znajduje. I to, że Kościół sobie zastrzega prawo do rozgrzeszania ze szczególnie ciężkich grzechów, tutaj mówimy o ekskomunice, to jest też bardzo mądre. Kościół ma wiele lat istnieje. Wiemy, banał mówię teraz. Ale historia nauczyła, że wiemy, że spowiedź ma walor wychowawczy. Walor wychowawczy. I pewne grzechy są szczególnie ciężkie. One wymagają szczególnie też uwagi, rozwagi, rozmowy ze spowiednikiem, szczególnego doświadczenia spowiednika. Od penitenta wymagają też szczególnego wysiłku. To też jest świadome, że to musi być pewien wysiłek. Ja muszę znaleźć tego kapłana. Ten grzech niech mnie zaboli, jeśli on jest tak ciężki. To jest też wymiar, też ma pokutny. Ale idźmy dalej. Kapłani powinni zachęcać wiernych do przystępowania do sakramentu pokuty i być zawsze gotowi do jego udzielenia, gdy chrześcijanie w sposób uzasadniony o to proszą. A więc zachęcanie, i to się dzieje, mamy szczególne okresy, kiedy księża ogłaszają w ogłoszeniach, u nas spowiedź jest w tej parafii, bo Wielki Post, bo Adwent, bo rekolekcje, bo coś innego dzieje się i mamy szczególne okresy, gdzie więcej spowiedników jest, zachęta. Też jest bardzo często taka praktyka w kościołach, że są stałe godziny, gdzie każdy wie, że o tej godzinie, od tej do tej kapłan spowiada. Żeby mieć tę łatwość w przystąpieniu do sakramentu pokuty pojednania. Oczywiście zawsze możemy poprosić o spowiedź księdza, umówić się na jakiś moment bardziej stosowny, ale tutaj jest ta zachęta katechizmu Kościoła, żeby kapłani zapraszali, zachęcali, dodawali odwagi i sami byli gotowi, żeby ten sakrament sprawować. Czytajmy dalej katechizmy. Udzielając sakramentu pokuty, kapłan wypełnia posługę i tutaj mamy taki trochę katalog, kim jest kapłan, który wypełnia tę posługę, jaką funkcję pełni. I tak, wypełnia posługę dobrego pasterza, który szuka zagubionej owcy. Dalej, posługę dobrego Samarytanina, który opatruje rany. Posługę ojca, który czeka na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy powraca. Posługę sprawiedliwego sędziego, który nie ma względu na osobę i którego sąd jest sprawiedliwy, a równocześnie miłosierny. Krótko mówiąc, kapłan jest znakiem i narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika. Jest znakiem i narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika. I tutaj katechizm mówi bardzo jasno, że kapłan powinien brać przykład z samego Chrystusa, być jak Chrystus, który stał się człowiekiem, aby szukać tych, którzy zaginęli, jak mówi sam o sobie Chrystus niejednokrotnie. Mówił sam Jezus, że w niebie jest ogromna radość z grzesznika, który się nawraca, większa niż ze sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. I mamy tyle przypowieści właśnie w Ewangelii o tym mówiących, o zagubionej owce, właśnie to, co katechizm tutaj cytował, tutaj te obrazy, to są obrazy z przypowieści. To wszystko zobowiązuje kapłana, aby podchodził do spowiednika, do spowiadającego się, do penitenta, z miłosierdziem, z cierpliwością, z życzliwością, ze zrozumieniem i z gotowością do przyjścia mu z pomocą. Kapłan po to oczekuje, po to jest w konfesjonale, żeby pomóc. Po to oczekuje. Taki jest cel bycia kapłanem, bycia w konfesjonale. Ja tam jestem, żeby pomóc. Nie po to, żeby utrudnić. A że ta pomoc nieraz nie może iść na skróty, najkrótszą drogą, żeby ona była realną pomocą, to jest inna kwestia. Ale kapłan jest gotowy przyjść z pomocą. Chrystus nikogo nie potępił. Nawet jeśli to byli ludzie poważnie uwikłani w grzech. Samarytanin, Zacheusz, jawnogrzesznica. Nie potępił, a surowo potępiał zadufanych w sobie, pysznych, uczonych w prawie, faryzeuszów, zatwardziałych grzeszników, którzy nawet nie widzieli własnych grzechów, którzy uważali się za lepszych od innych, a doszukiwali się grzechów innych. Tych, którzy choć zgrzeszyli, zrozumieli, żałowali, tych Jezus nie potępia. Mówi, nikt ci nie potępił, idź i nie grzesz więcej. Idź i nie grzesz więcej. Nie rozmywa grzechu Chrystus. Mówi, nie mówi, że nic się nie stało, wszystko w porządku. Mówi, w domyśle, tak, zgrzeszyłaś, zgrzeszyłeś, ale już nie grzesz od tego momentu. A więc spowiednik nie jest po to, żeby potępiać. Jego obowiązkiem spowiednika, kapłana, jest pomóc ludziom w oczyszczaniu się z grzechów poprzez udzielanie sakramentalnego rozgrzeszenia i wskazanie drogi, która prowadzi do Boga. A więc po to jest kapłan, drodzy Państwo. I tutaj, żeby tak się stało, żeby ta pomoc mogła być, no to oczywiście, drodzy Państwo, ogromnie ważna jest też sama wiara i świętość kapłana. To jest też ważna kwestia. I też Kościół mówi, że penitenci powinni doświadczyć nie tylko łaski sakramentu, który działa, który na pewno jest, niezależnie od tego, czy kapłan, który siedzi w konfesjonale, jest święty, czy nie jest święty, czy to jest święty Jan Wianej, czy to jest ktoś inny niż Jan Wianej. Mówi oczywiście w pewnym skrócie myślowym. Ale powinni też doświadczyć owoców osobistej świętości kapłana. Tak, rozgrzeszenie jest ważne, ale też nie możemy podchodzić mechanicznie do tego. My kapłani, teraz mówię o nas kapłanach, ale też działa nasza świętość osobista, albo jej brak. Świętość kapłana sprawia, że penitent, ten, który się spowiada, może dostrzec, jak w zwierciadle, posługę Chrystusa przebaczającego. I kapłan ma być takim właśnie przejrzystym lustrem. Im bardziej takim jest, tym łatwiej można przez jego słowa, gesty, całą osobowość, osobę dostrzec miłosiernego Boga. Żeby było tak, to jest ideał i oby tak było. I tak niejednokrotnie jest, że widzę kapłana, patrzę na kapłana, ale widzę miłosiernego Boga. I tutaj ogromna rola samego kapłana, świętości kapłańskiej, żeby się sam kapłan spowiadał też tutaj, gorliwie korzystał z posługi sakramentalnej. O tym mówi też Kościół bardzo, bardzo jasno. Mówi, sprawowanie Eucharystii i szafarstwo innych sakramentów, zapał duszpasterski, stosunki z wiernymi, komunia ze współbraćmi w kapłaństwie, współpraca z biskupem, życie modlitwy, jednym słowem, całe życie kapłańskie, nieubłaganie doznaje uszczerbku, jeśli brak w nim wskutek niedbalstwa czy z innych przyczyn regularnego, przenikniętego autentyczną wiarą i pobożnością zwrócenia się do sakramentu pokuty. Gdyby jakiś ksiądz nie spowiadał się lub spowiadał się źle, bardzo szybko odbiłoby się to na samym jego kapłaństwie i na sprawowaniu kapłaństwa, co dostrzegłaby również wspólnota, której jest pasterzem. To Jan Paweł II w adhortacji, którą już cytowałem, o sakramencie pokuty i pojednania, reconciliatio et penitentia. I jeszcze pisze tak, dodam jeszcze, że kapłan, ażeby być dobrym i skutecznym szafarzem pokuty, powinien uciekać się do źródła łaski i świętości, jakim jest ten sakrament. My kapłani, pisze dalej św. Jan Paweł II, możemy z własnego doświadczenia śmiało powiedzieć, że im pilniej korzystamy z sakramentu pokuty, przystępując doń często i dobrze przygotowani, tym lepiej sami wypełniamy posługę spowiedników i jej dobrodziejstwo zapewniamy penitentom. W dużej mierze natomiast posługa ta traci swoją skuteczność, jeśli w jakikolwiek sposób przestajemy być dobrymi penitentami. My kapłani, mówi papież. A więc tutaj, drodzy Państwo, to jest, niech też nas zachęci, kiedy mamy różne opory przed pójściem do spowiedzi, które są jakoś zrozumiałe, ale nieraz są o tak duże, że ktoś nie chodzi przez długi czas, całe lata, bo odczuwa wstyd, skrępowanie wobec księdza. Pomyślmy sobie, że ten ksiądz, on też się spowiada, a więc rozumie każdy ksiądz, co to znaczy uklęknąć i wyznawać swoje grzechy. Każdy ksiądz to rozumie, bo też jest penitentem. Ksiądz też się spowiada. I to jest ogromnie ważne, żeby tak właśnie było. Świętość kapłana, który powinien sam się spowiadać, powinien modlić się za tych, których spowiada, za swoich penitentów, który powinien dawać osobisty przykład życia swoim penitentom, tym bardziej jeśli jest duszpasterzem w parafii. To już przemawia. Wierni widzą kapłana, jak mój ksiądz proboszcz, ksiądz wikary żyje, zachowuje się, jak pracuje, jak odpoczywa, jak rozmawia, wszystko to widać. Dalej, powinna też być nawet pokuta ofiarowana przez kapłana w intencji tych, których spowiada. A więc aż tak, to nie jest tylko, że kapłan wychodzi i zamyka drzwi i koniec. Owszem, kapłan nie bierze tych grzechów z sobą. Kapłan nie może nad tym gdzieś rozmyślać, bo jest tajemnica spowiedzi i kapłan potem nie wypomina nikomu, nawet w myślach, absolutnie, tutaj bądźmy pewni. I tu jest też obowiązek sumienia kapłana. Ale kapłan ogólnie wie, że ludzie, moi penitenci, potrzebują mojej pokuty, mojej świętości i mojej pokuty. Jakiś post, jakieś umartwienia. Kościół zachęca, żeby kapłan spowiednik też je podejmował za tych, którzy się u niego spowiadają. I dalej czytamy w katechizmie. Spowiednik nie jest panem, lecz sługą Bożego przebaczenia. Szafarz tego sakramentu powinien łączyć się z intencją i miłością Chrystusa. Powinien mieć głęboką znajomość chrześcijańskiego postępowania, doświadczenie w sprawach ludzkich, szacunek i delikatność wobec tego, który upadł. Powinien kochać prawdę, być wierny urzędowi nauczycielskiemu Kościoła i cierpliwie prowadzić penitenta do uzdrowienia i pełnej dojrzałości. Powinien modlić się za niego i pokutować, powierzając go miłosierdziu Pana. A więc to zdanie, kapłan nie jest panem, lecz sługą Bożego przebaczenia. Rozgrzeszenie, sakrament pokuty i pojednania nie jest prywatną własnością kapłana, ale to jest Boże miłosierdzie. To jest sakrament, który sprawuje kapłan w imieniu Boga i Kościoła. To znaczy, drodzy Państwo, że kapłan nie siada w konfesjonale i nie mówi według swojego widzimisię. Owszem, jak mówiłem, to jest też owocem osobistej świętości kapłana. To, co kapłan powie, jak to powie, jak nas potraktuje. Dlatego też módlmy się o świętość kapłanów, bo to do nas wraca. Świętość kapłanów do nas wraca. Módlmy się za naszych spowiedników, żebyśmy ich mieli, a jak już mamy, żeby byli jak najświętsi. Bo to do nas wraca. A więc owszem, to jest owocem tej świętości osobistej. Tak, ale kapłan mówi to, co głosi Chrystus. To, co przekazał Chrystus Kościołowi. I tam jest w imieniu Kościoła. Widzimy kapłana, ale widzimy Chrystusa. Widzimy kogoś, kto jest tam w imieniu Kościoła. I to jest, drodzy Państwo, też ogromny dar dla kapłana. Daje ogromny pokój serca. Ja tam jestem w imieniu Chrystusa, nie w swoim własnym. Ale to też nakłada na kapłana zobowiązanie, że kapłan wie, po co tam jest w konfesjonale, żeby pomóc człowiekowi. I nieraz, żeby pomóc, kapłan musi powiedzieć: siostro, bracie, nie mogę ci udzielić rozgrzeszenia. I to zawsze kapłan mówi z bólem serca. Z bólem serca. Bo z różnych powodów to się tak dzieje. Bo ktoś przychodzi, kto nie jest gotowy na zmianę swojego życia. I kapłan w spowiedzi ma obowiązek w rozmowie rozeznać, czy ten, kto przychodzi, przychodzi po to, żeby się nawrócić. Czy przychodzi z przyzwyczajenia, z różnych innych powodów, jakichś płaskich. One nieraz mogą w trakcie spowiedzi pogłębić się i bardzo często tak się dzieje. Bardzo często dzieje się tak, że ktoś, kto przychodzi do spowiedzi, bo nawet nie wie dlaczego, bo idą wszyscy, bo mama kazała, czy ktoś tam, bo żona wysłała, czy różnie to bywa, ale w trakcie rozmowy spowiedzi dzieją się piękne rzeczy. I ta płytka motywacja, czy jej zupełny brak, przemienia się, pojawia się piękna motywacja. I ta spowiedź nagle zaczyna błyszczeć, jaśnieć. Dzieją się cuda w konfesjonale, naprawdę w rozmowie ze spowiednikiem. Nieraz tak się dzieje, ale nieraz dzieje się tak, że ktoś przychodzi taki, wybaczcie drodzy państwo, nazwę to taki ktoś pokryty teflonem, że wszystko spływa, nic nie trafia do człowieka. Nieraz dzieje się tak, że ktoś jest w sytuacji, która obiektywnie uniemożliwia otrzymanie rozgrzeszenia i ktoś nawet chciałby i szczerze, z bólem to przyznaje, penitent, ale no, sytuacja to uniemożliwia i wtedy to rozgrzeszenie jest niemożliwe. Nie dlatego, że kapłan nie chce, bo kapłan chce, po to tam jest, po to jest księdzem, po to siada w konfesjonale, żeby pomóc, ale wie, że nie może, bo nie jest tam w swoim imieniu, bo to nie byłaby realna pomoc. A więc to jest zawsze trudny moment w tej sytuacji. Ale też nawet taka spowiedź. Jeśli kapłan jest wrażliwy, słucha, rozmawia, dopytuje się, nie z ciekawości, kapłan nie jest ciekawski, ale po to, żeby zrozumieć sytuację kogoś, kto się spowiada, żeby zrozumieć przyczyny, kontekst, to wszystko jest ważne. Ktoś powie, nie byłem w niedzielę na mszy w kościele. No to jest fakt. Ale dlaczego? Tych powodów może być wiele i od tych powodów zależy, czy to jest grzech, czy to jest grzech ciężki, czy to nie jest w ogóle grzech. Ktoś był w pracy, bo pracuje w niedzielę i nie mógł być. Ktoś był chory. Nie ma grzechu. Ale ktoś nie był na mszy, bo się mu nie chciało. No to wtedy to jest inna sprawa oczywiście, a więc ten powód, kontekst diametralnie może zmienić ocenę danej sytuacji. A więc to nie ciekawskość kapłana. Kapłan ma obowiązek dopełnić, jak to mówimy, integralności spowiedzi, czyli kontekst grzechu, powody, ilość grzechów, szczególnie ciężkich grzechów tutaj. A więc jeśli tutaj kapłan dopytuje, to czyni tak, ponieważ ma obowiązek, nie przez ciekawskość. I każdy kapłan wie, że nie może być ciekawski w spowiedzi, nie może dopytywać o coś, co się nie wiąże z grzechem, z tym, co penitent wyznaje. A więc to jest ważne, żeby właściwie potraktowanie penitenta. I nieraz zdarza się tak, drodzy państwo, i też to mówię z doświadczenia, że ktoś, kto nie otrzymał rozgrzeszenia, bo nie mógł, dziękuję za tę rozmowę, bo to nie zakończyło się rozgrzeszeniem, zakończyło się błogosławieństwem. Jak ktoś dziękuje za rozmowę, poczuł się przyjęty przez Boga, doświadczył Bożej miłości, Bożego spojrzenia. I ostatni punkt, drodzy państwo, w tej części katechizmu, którą rozważamy, biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny osobom, Kościół oświadcza, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznawanych przez penitentów. Nie może on również wykorzystywać wiadomości o życiu penitentów, jakie uzyskał w czasie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się pieczęcią sakramentalną, ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje zapieczętowane przez sakrament. To trochę tak, jakbyśmy rzucili kamień do studni. Nie ma wpadło w studnię, nie wypadnie. I już tego nie widzimy, nie ma. I tutaj kapłan, jeśli to są bardzo surowe kary. Kara ekskomuniki kapłana, late sentencje, czyli z mocy samego faktu, jeśli kapłan zdradzi tajemnicę spowiedzi. Czyli nikt tej kary nie musi ogłaszać. Kapłan wie, że jeśli ja zdradzam, w tym momencie automatycznie jestem ekskomunikowany. I mamy w Kościele wielu męczenników, kapłanów, męczenników sakramentu pokuty i pojednania, męczenników tajemnicy spowiedzi świętej. Wielu możnych tego świata chciało wydrzeć kapłanom coś, co wiedzieli ze spowiedzi. I kapłani mówili nie. Nie trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. I dzisiaj też niestety widzimy różne prawodawstwa. Pojawiały się choćby w Australii parę tygodni temu prawo, które zobowiązuje kapłana, żeby donosił, na, jeśli coś usłyszy w spowiedzi, w pewnej kategorii grzechów. Prawo państwowe nie ma prawa domagać się tego od kapłana. Kapłan ma obowiązek nieposłuchania takiego prawa. Nic ponad tajemnicę spowiedzi, pieczęć sakramentalna, bo wtedy penitent ma te gwarancje sumienia, ma spokój sumienia, ma pewność, że mogę iść, mogę wyznać, że mogę się nawrócić. Mogę się nawrócić. I wtedy nie ma tego oporu, obawy, że ktoś to wykorzysta. Nikt tego nie wykorzysta.